Witam serdecznie, z tej strony Damian Stelmach. Zapraszam do obejrzenia ósmego już odcinka z serii o sieciach komputerowych, w którym to omówimy najważniejsze zagadnienia dotyczące projektowania oraz instalacji lokalnych sieci komputerowych. Projektowanie tak w ogóle to bardzo newralgiczny etap całego procesu tworzenia. Niewłaściwe przygotowanie projektu skutkować może licznymi błędami na późniejszych etapach wytwarzania, a i gotowy produkt nie będzie wolny od wad. Zasada ta obowiązuje zawsze, bez względu na to, czy projektujemy samochód, samolot, budynek czy aplikację webową. Dokładnie tak samo jest z siecią komputerową. Błędnie wykonany projekt oraz instalacja to gwarancja pojawienia się wielu problemów podczas użytkowania sieci. W tym odcinku pokażę Wam, z jakich elementów składać się ma gotowa sieć komputerowa, jak dobrać we właściwy sposób te elementy, aby cały system funkcjonował tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, a już na koniec przedstawię Wam przykładowy projekt lokalnej sieci komputerowej dla niewielkiego budynku. No to do dzieła! Przystępując do wykonania projektu, musimy uwzględnić dwa aspekty. Pierwszy z nich to klient, który stawia wymagania i za ten projekt płaci. Drugi z kolei to wymogi dotyczące projektowania. Projektując cokolwiek, musimy uwzględniać wymogi stawiane poszczególnym elementom, czyli tak zwane normy. Nie inaczej jest z sieciami. Bardzo często jednak te dwa światy zupełnie się ze sobą nie zgrywają. Nie ma między nimi chemii, no bo wymogi swoje, a klient swoje. Norma mówi tak, a klient mówi nie, bo to za drogo, bo to niepotrzebne itd. Jako projektanci musicie być z jednej strony elastyczni i dostosować się na ile jest to możliwe do klienta i jego wymagań, z drugiej jednak strony musicie być asertywni i potrafić przekonać klienta do swoich racji, gdyż to wy odpowiadacie za właściwe przygotowanie projektu, no i ewentualną instalację sieci. Oczywiście zawsze można zrobić coś na Janusza i zupełnie nie brać pod uwagę wytycznych projektowych, ale uwierzcie mi, że to nie przyniesie pożądanego efektu, a będzie tylko proszeniem się o kłopoty podczas funkcjonowania sieci. Zakładając, że nasz klient nie jest przypadkiem trudnym, nie neguje wszystkiego, co mu zaproponujemy, możemy skupić się na wytycznych projektowych, no i oczywiście na elementach, z jakich będzie składała się cała sieć. Każda sieć komputerowa, bez względu na jej wielkość, składa się z konkretnych elementów składowych, które możemy podzielić na dwie grupy. Są to urządzenia aktywne oraz pasywne. Definicja określa, że elementami aktywnymi sieci są urządzenia, które w jakiś sposób ingerują w sygnał przesyłany przez sieć. Czy to go wytwarzają, modyfikują, modulują czy wzmacniają. Do elementów aktywnych sieci komputerowych zaliczymy routery, które pozwalają wymieniać dane pomiędzy dużymi sieciami, przełączniki, które służą do połączenia urządzeń w sieciach lokalnych i wymiany danych wewnątrz tej sieci, punkty dostępowe, dzięki którym możemy połączyć się bezprzewodowo z siecią, a także serwery udostępniające usługi. Urządzenia pasywne z kolei to te, które nie modyfikują sygnału w żaden sposób. Zaliczymy do nich media transmisyjne wraz z zakończeniami, panele krosownicze, szafy dystrybucyjne, a także gniazda abonenckie. Wszystkie te elementy składają się na całość systemu, jakim jest sieć komputerowa. Każdy z nich jest tak samo ważny i należy dochować wszelkiej staranności przy właściwym jego doborze. Co z tego, że użyjemy kabla światłowodowego, jeśli nasze przełączniki nie będą do niego przystosowane? Co z tego, że użyjemy nowoczesnych przełączników, jeśli nasze media transmisyjne będą niższej kategorii niż te stosowane obecnie? Przykłady można mnożyć bez końca. Unikanie wąskich gardeł, czyli miejsc, w których sieć będzie działała gorzej niż w innych, właśnie z powodu złego doboru urządzeń aktywnych czy pasywnych, to ważny element przygotowania projektu sieci, na który musicie zwrócić szczególną uwagę. Dobór urządzeń aktywnych sieci determinowany jest głównie przez przyszłe jej zastosowanie, ale także przez grubość portfela naszego klienta. Rozpiętość cenowa urządzeń jest ogromna. Przełączniki czy routery można kupić już za kilkaset złotych, ale zdarzają się też takie urządzenia, których ceny sięgają kilkuset tysięcy dolarów. Dokładnie dolarów, nie przesłyszeliście się. Sam miałem okazję kiedyś na własne oczy widzieć przemysłowy przełącznik Cisco za ćwierć miliona dolarów. Nie będę tutaj rozwodził się nad sensem stosowania tego typu perełek, bo byłyby to rozważania czysto abstrakcyjne na tym poziomie, ale jak widać istnieją tego typu sprzęty, co więcej jest na nie popyt i zapotrzebowanie. Podobnie będzie z serwerami. Urządzenia, które możemy zamontować w szafach dystrybucyjnych, potrafią kosztować naprawdę sporą kasę, ale z drugiej strony są to urządzenia bardzo, bardzo profesjonalne, dedykowane do specjalnych zastosowań. A taki sprzęt musi sporo kosztować. Urządzenia aktywne bardzo często stanowią lwią część kosztów poniesionych na stworzenie sieci komputerowej i tutaj musimy dobrze zastanowić się nad wyborem danego sprzętu, no i oczywiście uzgodnić to z naszym klientem. Dobór właściwych urządzeń sieciowych to jedno, ale nie możemy też zapominać o elementach sieci, które będą przenosić sygnał pomiędzy tymi urządzeniami. Nośnik informacji, czyli medium transmisyjne, również stanowi kluczowy element w całym systemie, gdyż to właśnie media służą do przenoszenia danych. Zbiór wszystkich przewodów w obrębie danej sieci nazywamy okablowaniem strukturalnym. Na okablowanie strukturalne składa się okablowanie poziome, łączące urządzenia na danej kondygnacji, pionowe, łączące ze sobą kondygnacje, a także w większych sieciach okablowanie kampusowe, które łączy ze sobą poszczególne budynki. My w naszych rozważaniach pominiemy ten typ okablowania, gdyż będziemy projektować stosunkowo niedużą sieć mieszczącą się w jednym budynku. Pojawia się pytanie, jakiego medium użyć do okablowania strukturalnego? Czy wykorzystać tylko łącza światłowodowe, czy może tylko miedziane, a może i takie, i takie? Dokonując takiego wyboru, należy uwzględnić znowu dwa aspekty. Wymagania sieci stawiane dzisiaj, a także wymagania sieci stawiane za kilka lat. Projektując sieć komputerową, musimy pamiętać o tym, że ma ona działać kilkanaście lat. Jeżeli wykorzystamy media i standardy tylko te obowiązujące dzisiaj, po latach okaże się, że są one niewystarczające. Dlatego też w naszych rozważaniach musimy uwzględnić fakt, że sieć powinna pracować tak samo wydajnie dziś, jak i w przyszłości. Idąc tym tropem, zastanówmy się, jaki mamy wybór. Z pierwszego odcinka wiemy, że obecnie stosowane są dwa typy mediów przewodowych. Kabel typu skrętka oraz światłowód. Zarówno jeden typ, jak i drugi mają swoje wady oraz zalety. Skrętka nieekranowana jest tańsza, ale podatniejsza na zakłócenia. Światłowód z kolei oferuje większą przepustowość, ale z drugiej strony jest sporo droższy. Gdybyśmy mogli sobie trochę pomarzyć i nie zważyć na koszty, to oczywiście możemy w całej sieci zastosować światłowód. Wiązałoby się to z ogromnymi wydatkami, no ale skoro możemy marzyć, to dlaczego nie? Marzenia przecież nic nie kosztują. Jeśli jednak jesteśmy realistami, zeszliśmy już na ziemię, a także jesteśmy ograniczeni kosztami, no to musimy zrezygnować ze światłowodu w naszej sieci, no a przynajmniej z wykorzystania go w całości. Dobrą praktyką jest obecnie stosowanie światłowodu wszędzie tam, gdzie wymagana jest większa przepustowość i niezawodność, czyli na przykład przy łączeniu urządzeń aktywnych. Natomiast tam, gdzie taki wymóg nie jest konieczny, na przykład pomiędzy przełącznikami a punktami abonenckimi, można śmiało wykorzystać skrętkę. Równie dobrze skrętka sprawdzi się w okablowaniu pionowym, ale wówczas pamiętajmy, aby do jej obsługi wykorzystać urządzenia aktywne, które oferują standard przynajmniej gigabitowy. Sporo się rozgadałem, pora wreszcie wziąć się za robotę, czyli krok po kroku omówić i wyjaśnić, jak powinien wyglądać projekt lokalnej sieci komputerowej z uwzględnieniem wszystkich elementów aktywnych, a także pasywnych. Zacznijmy może od omówienia najważniejszych cech, jakimi powinna charakteryzować się dobrze zaprojektowana i wykonana sieć komputerowa. Podstawową cechą sieci powinna być skalowalność. Skalowalność to nic innego jak łatwa możliwość rozbudowy. Chodzi o to, abyśmy tak zaprojektowali naszą sieć, aby w razie konieczności można ją było niewielkim nakładem pracy rozbudować. Drugą ważną cechą jest nadmiarowość, inaczej redundancja. Zakłada ona wykorzystanie większej ilości sprzętu niż jest to na tą chwilę wymagane. Redundancja gwarantuje nam, że sieć będzie działać bezproblemowo, nawet jeśli jeden z jej elementów ulegnie uszkodzeniu bądź awarii. Przykładem nadmiarowości w sieci jest zastosowanie np. dwóch przełączników w danym segmencie zamiast jednego i takie ich skonfigurowanie, zakładając oczywiście, że dysponują one takimi funkcjonalnościami, aby w razie awarii jednego, drugi przejął jego funkcję. To jest moment, w którym klient zapyta, dlaczego musi wydać więcej pieniędzy na coś, co według niego jest zbędne i niepotrzebne. Waszą rolą jest wtedy wyjaśnienie klientowi, że więcej straci na przestoju w firmie w razie awarii sieci, a kupno większej ilości sprzętu w ostatecznym rozrachunku opłaci mu się bardziej. Musicie też pamiętać o tym, że konieczność wykorzystania nadmiarowego sprzętu determinowana jest wielkością i wykorzystaniem sieci. Projektując sieć dla domu czy małej firmy, jeśli bardzo mocno ograniczeni jesteśmy kosztami, możemy z takiej nadmiarowości zrezygnować i nie będzie to wielkim błędem. Kolejna cecha to wydajność sieci. Jeżeli w naszej sieci zastosujemy sprzęt tani, marnej jakości, to nie możemy oczekiwać, że sieć będzie działała wydajnie i bezawaryjnie. Niestety dobrej jakości markowy sprzęt musi swoje kosztować. Zakup tego droższego sprzętu pozwoli jednak zadbać nam również o bezpieczeństwo sieci, czyli o cechę nie mniej ważną od pozostałych, a bardzo często najważniejszą. Ostatni aspekt, który powinniśmy wziąć pod uwagę przy projekcie, to łatwość utrzymania i zarządzania siecią. Wszystkie te wymienione cechy powodują, że właściwe zaprojektowanie i wykonanie sieci nie jest zadaniem łatwym, prostym ani przyjemnym. Na szczęście mądre głowy siedziały, myślały i wymyśliły model sieci oparty na strukturze hierarchicznej, który stanowi niejako bazę projektową. Hierarchiczny model sieci zakłada wykorzystanie trzech warstw. Warstwy rdzenia, warstwy dystrybucji, a także warstwy dostępu. Idąc od dołu, warstwa dostępu zapewnia możliwość korzystania z sieci urządzeniom końcowym takim jak komputery czy drukarki. Warstwa dystrybucji pośredniczy w wymianie danych pomiędzy warstwą dostępu a warstwą rdzenia, która to z kolei bierze na siebie cały ruch z sieci oraz dostarcza dane do i z internetu. I tutaj mała uwaga. Model ten jest tylko bazą. Nie zawsze należy go brać dosłownie i stosować wszędzie. W małych sieciach obsługujących kilkanaście czy też kilkadziesiąt urządzeń końcowych nie ma potrzeby stosowania warstwy dystrybucji. Śmiało można z niej zrezygnować. Pamiętajcie, że do sprawy należy podejść zdroworozsądkowo. Tam, gdzie jest to możliwe, trzeba być elastycznym. Dobra, skoro wiemy już, jakimi cechami powinna charakteryzować się nowo zaprojektowana sieć, to przyjrzyjmy się teraz elementom składowym, które stanowią całość wspomnianego już okablowania strukturalnego. Wiemy już, że na okablowanie strukturalne składa się okablowanie poziome oraz pionowe. Celowo pominąłem okablowanie kampusowe, gdyż jak mówiłem wcześniej, nasza sieć będzie usytuowana tylko w jednym budynku. Okablowanie poziome łączy punkty abonenckie, czyli gniazda naścienne, z panelem krosowniczym znajdującym się w szafie dystrybucyjnej na danym piętrze. W skład całego systemu okablowania poziomego wchodzą jeszcze kable krosujące, zwane patchcordami, służące do podłączenia panelu krosowniczego z przełącznikiem, one również znajdują się w szafie dystrybucyjnej, oraz tak zwane kable stacyjne, zwane połączeniowymi. Czyli mówiąc prościej, kable łączące komputer z gniazdkiem. Praktycznie rzecz biorąc, to dokładnie takie same kable, nazwane są po prostu inaczej. Zakładając, że wybrany przez nas nośnik to skrętka, możemy spotkać się z dwoma rodzajami takich przewodów. I nie mówię tutaj o UTP, o FTP czy o STP. Mam tutaj na myśli elastyczność oraz twardość takiego kabla. Kable, które umieszczamy w korytkach, to tak zwany drut. Natomiast patchcordy to tak zwana linka. Różnica między nimi jest taka, że linka jest bardziej miękka i elastyczna, przez to łatwiejsza do organizacji w szafach krosowniczych. Normy okablowania strukturalnego sugerują, aby całkowita długość przewodów od komputera do przełącznika na danym piętrze z wykorzystaniem skrętki UTP kategorii 5E była nie większa niż 100 metrów, z czego na przewody biegnące w korytkach przypada 90 metrów, natomiast na patchcordy i kable stacyjne po 5 metrów. Chociaż niekiedy w literaturze odnajdziemy informacje o długości 3 metrów w tym segmencie. Oczywiście są to wartości maksymalne, których nie powinniśmy przekraczać i zdarzają się też odległości mniejsze. To wszystko zależy od tego, jak duży mamy budynek. Dlaczego akurat takie wartości zostały określone w normie? Wynika to z charakterystyki przewodów. Większe długości kabli skutkują po prostu utratą jakości sygnału. Niektórzy producenci okablowania sugerują nawet, aby odcinki pomiędzy gniazdkiem a patch panelem były nie dłuższe niż 60 metrów. Ale jeśli będziemy stosować się do norm mówiących o 90 metrach, to będzie ok. Jeśli natomiast zastosujemy kable ekranowane, np. FTP kategorii 6, a do tego standard 10-gigabitowy, to już maksymalna odległość całkowita nie może przekraczać 55 metrów. Co natomiast w sytuacji, gdy dana kondygnacja w budynku jest dłuższa niż wspomniane wartości? No wówczas trzeba zastosować kolejne urządzenie aktywne, w tym przypadku przełącznik, co wiąże się z koniecznością usytuowania większych punktów dystrybucyjnych na danym piętrze. Są to jednak sytuacje, z którymi spotkamy się w naprawdę dużych budynkach. W naszej sieci takiego problemu nie będzie. Pamiętajcie, że opisana tutaj sytuacja zakłada, że przewody stanowiące okablowanie poziome to skrętka. Wartości te nie są stosowane dla światłowodów, ale też na obecną chwilę nieczęsto się zdarza, aby okablowanie poziome zbudowane było w oparciu o światłowody. Są one jeszcze po prostu zbyt drogie, chociaż zdarzają się sieci, które całkowicie oparte są o światłowody. Pozostaje nam jeszcze okablowanie pionowe w budynku, czyli takie, które łączy poszczególne kondygnacje. Tutaj już można pomyśleć o światłowodzie, chociaż nie jest on niezbędny. To wszystko zależy od możliwości finansowych klienta. W przypadku, kiedy klient uprze się na tańszy wariant, czyli skrętkę, pamiętajcie również o maksymalnej długości takiego kabla. Podobnie jak w przypadku okablowania poziomego, długość maksymalna dla skrętki nieekranowanej to będzie 90 metrów. Długość maksymalna światłowodu w takim okablowaniu to już z kolei aż 2000 metrów. Tworząc system okablowania strukturalnego, w którym jednym z wykorzystanych elementów jest skrętka, należy pamiętać o sekwencji rozmieszczenia żył kabla w końcówkach, gniazdach i panelach krosowniczych. Istnieją dwa standardy takich sekwencji, standard A oraz B, z tym, że przyjęło się stosowanie głównie standardu B. Pamiętajcie, że jeżeli zdecydujecie się na taki właśnie standard, to musicie być konsekwentni i używać go wszędzie, we wszystkich elementach sieci. Różnice w sekwencji poszczególnych standardów widzicie właśnie na ekranie. O długościach wiemy już wszystko. Czas zatem poświęcić chwilę na omówienie kolejnego elementu całego systemu okablowania strukturalnego, a mianowicie punktów rozdzielczych, czyli mówiąc prościej, miejsc, w których umieszcza się elementy aktywne oraz panele krosownicze, a także w których zbiera się całe okablowanie z danego segmentu budynku. Również tutaj stosuje się model hierarchiczny, określający stopień ważności danego punktu. Istnieją dwie metody opisywania takich punktów, metoda polska oraz angielska. Metoda polska jest bardziej szczegółowa i moim zdaniem czasem zbyt przesadnie szczegółowa. Dobrze sprawdzi się w bardzo dużych sieciach. Metoda angielska z kolei jest prostsza i bardziej przejrzysta, a co w szczególności dla naszej niewielkiej stosunkowo sieci będzie lepszym rozwiązaniem, dlatego omówię właśnie ją. Opis metody polskiej znajdziecie w uzupełnieniu do odcinka. Nomenklatura, czyli nazewnictwo angielskie, zakłada dwa typy punktów rozdzielczych. Główny punkt dystrybucyjny oraz pośredni punkt dystrybucyjny. W głównym punkcie umieszczone powinny być serwery, routery, a także przełączniki łączące poszczególne kondygnacje. Z kolei w pośrednich punktach, w naszym przypadku będą to punkty na każdym piętrze, umieszcza się panele krosownicze zbierające okablowanie z danego piętra oraz przełączniki. Główny punkt dystrybucyjny może jednocześnie pełnić funkcję pośredniego punktu dystrybucyjnego dla urządzeń na kondygnacji, w której jest umieszczony. Tak będzie właśnie w naszym projekcie. Wielkość pomieszczeń dla dużych głównych punktów dystrybucyjnych, te pośrednie jeśli są małe, śmiało można usytuować na korytarzu, również jest określona. Wysokość takiego pomieszczenia nie powinna być mniejsza niż 260 cm, a minimalna powierzchnia takiego pomieszczenia wynosić przynajmniej 3 m na 2,2 m. Nawet wielkość drzwi jest określona. Powinny one mieć minimum 90 cm szerokości oraz 2 m wysokości, a także otwierać się na zewnątrz. Punkty dystrybucyjne to miejsca, w których pracuje bardzo drogi sprzęt sieciowy, dlatego należy zadbać o ich zabezpieczenie. Takim bezpiecznym miejscem jest szafa dystrybucyjna, czyli element specjalnie zaprojektowany i przystosowany do przechowywania takich urządzeń. Stanowi on niejako fizyczne odzwierciedlenie punktów dystrybucyjnych. Szafy zapewniają zasilanie dla urządzeń pracujących w sieci oraz wymagany obieg powietrza. Wielkość takiej szafy zależy w dużej mierze od wielkości sieci, a co za tym idzie od ilości wykorzystanego sprzętu. Na rynku dostępne są szafy w bardzo małych rozmiarach, służące do przechowywania niewielkiej ilości sprzętu, te najczęściej są wiszące, a także bardzo duże, mogące pomieścić kilkanaście urządzeń. Te z kolei są szafami wolno stojącymi. Wysokość takiej szafy, a dokładniej ramy w szafie, do której przymocowany będzie sprzęt sieciowy, określana jest jednostką U, która w przybliżeniu równa jest 45 mm. Każdy sprzęt sieciowy montowany w szafie również ma określoną wysokość podaną w jednostce U. Na rynku dostępne są szafy w różnych rozmiarach, od 4 nawet do 47 U. Wspólnym mianownikiem jest szerokość ramy, do której montujemy sprzęt. Wynosi ona zazwyczaj 19 cali. Kupując sprzęt sieciowy, należy sprawdzić, czy jest możliwość jego instalacji właśnie w takiej szafie. Każdy element całego systemu okablowania strukturalnego jest tak samo ważny. Nie inaczej jest z punktami abonenckimi, czyli gniazdkami montowanymi w ścianach, do których podłącza się komputery, oraz z panelami krosowniczymi. Norma mówi, że na każde 10 metrów powierzchni biurowej powinien znajdować się przynajmniej jeden punkt abonencki z dwoma portami. Aby łatwiej było na etapie funkcjonowania sieci odnajdywać poszczególne punkty oraz ich końce w szafach dystrybucyjnych, warto zadbać o właściwe ich oznakowanie. Ułatwi to nam potem lokalizowanie ewentualnych usterek. Przykładowe oznakowanie widzicie właśnie na ekranie. Dokładnie tak samo jest z panelami krosowniczymi, które znajdują się w szafach. To właśnie do nich podłączane jest okablowanie biegnące w korytkach. Zanim użytkownicy uzyskają dostęp do sieci, administrator musi połączyć gniazdo w panelu krosowniczym odpowiadające gnieździe w punkcie abonenckim z przełącznikiem. Takie gniazda również należy opisać, co ułatwi potem utrzymanie i konserwację sieci. Pamiętajcie, że jeżeli wykorzystaliście na przykład w sieci skrętkę UTP kategorii 5E, to zarówno gniazdka abonenckie, jak również panele krosownicze muszą pracować w tym standardzie. Muszą być do niego przystosowane. Tyle teorii. Przechodzimy do praktyki, czyli do stworzenia projektu lokalnej sieci komputerowej. Na początku każdego projektu musimy określić jego cele oraz założenia. Te definiujemy po konsultacji z klientem, który powie nam, czego dokładnie oczekuje. My oczywiście pójdziemy trochę na łatwiznę, gdyż sami jesteśmy sobie klientami i sami wymyślimy sobie założenia do takiego projektu na podstawie wymyślonych potrzeb. W naszym przypadku klient, czyli my, oczekuje, że sieć komputerowa pozwoli na korzystanie z internetu wszystkim pracownikom, na korzystanie z zasobów sieci lokalnej, zarówno sprzętowych, jak i programowych. Sieć ma również zostać zaprojektowana tak, aby istniała możliwość jej łatwej rozbudowy w przyszłości. Założenia projektowe są z kolei następujące. Sieć zlokalizowana zostanie w trzykondygnacyjnym budynku. Wysokość każdej kondygnacji jest taka sama i wynosi 3 metry. Na każdej kondygnacji znajdują się pomieszczenia biurowe, a także na parterze i drugim piętrze sale konferencyjne. Obecnie w firmie pracują 42 osoby, każda z nich musi posiadać dostęp do sieci. Firma planuje zatrudnienie kolejnych pracowników, dlatego wszystkie pomieszczenia biurowe i konferencyjne w budynku muszą być wyposażone w punkty abonenckie. Firma posiada już przyłącze internetowe realizowane przez firmę XYZ. Projekt nie zakłada wykonania instalacji elektrycznej. Ta została zmodernizowana 3 lata temu i spełnia wszystkie wymagania stawiane tego typu instalacją potwierdzone certyfikatem. To mamy ustalone cele projektu, a także jego założenia. Po ich analizie przygotowujemy wstępną specyfikację sieci. W naszym przypadku zakłada ona, że sieć zostanie wykonana w topologii rozszerzonej gwiazdy, a oparta będzie o główny punkt dystrybucyjny. Okablowanie strukturalne sieci poprowadzone zostanie w korytkach kablowych umieszczonych na ścianach. Sieć będzie pracować w dwóch standardach Ethernet, 1000 BASE-T dla okablowania pionowego oraz 100 BASE-T dla okablowania poziomego. Na tą chwilę klient zrezygnował z łączy światłowodowych, ale wykorzystanie w sieci odpowiedniego sprzętu aktywnego pozwoli na łatwą rozbudowę sieci o okablowanie światłowodowe, jeśli w przyszłości zajdzie taka potrzeba. Okablowanie pionowe sieci zostanie wykonane w oparciu o przewód F UTP kategorii 6, natomiast okablowanie poziome w oparciu o przewód U UTP kategorii 5E. Alternatywą dla okablowania pionowego jest jeszcze skrętka UTP kategorii 5E, to jest gorsze rozwiązanie, skrętka kategorii 7, a także światłowód. Te dwa rozwiązania są sporo droższe, dlatego po uzgodnieniach z klientem zdecydowaliśmy się na skrętkę ekranowaną kategorii 6. W przypadku okablowania poziomego zrezygnowaliśmy z wykorzystania skrętki ekranowanej, gdyż jej zastosowanie w tym elemencie wymagałoby dedykowanych narzędzi instalatorskich do przewodów ekranowanych, a także istniałaby konieczność uziemienia takich przewodów. W przypadku okablowania pionowego wykorzystamy kable gotowe, fabrycznie już zarobione, dzięki czemu unikniemy konieczności zakupu dodatkowych narzędzi. Każde pomieszczenie biurowe zostanie wyposażone w jedno gniazdo abonenckie z dwoma portami, natomiast w salach konferencyjnych umieszczone zostaną po trzy takie punkty. Na każde 10 metrów powierzchni biurowej przypadać będzie zatem jeden punkt abonencki, czyli zgodnie z normą. Na pierwszym piętrze budynku znajduje się nieużywane pomieszczenie, które zostanie wykorzystane na główny punkt dystrybucyjny. W głównym punkcie dystrybucyjnym znajdować się będzie szafa o wysokości 42U, w której umieszczone zostaną router, przełączniki, serwer, patch panel oraz zasilanie awaryjne UPS. Na parterze oraz na drugim piętrze znajdować się będą pośrednie punkty dystrybucyjne, których fizycznym odzwierciedleniem będą szafy dystrybucyjne o wysokości 9U, w których znajdować się będą patch panele oraz przełączniki. No to teraz pora zobaczyć, jak wyglądają rzuty poszczególnych kondygnacji w naszym budynku. Oczywiście w realnym projekcie schemat budynku oraz plany będą ściśle określone. Otrzymacie je albo od właściciela, albo od zarządcy i na nich opierać będziecie swój projekt. Teraz natomiast użyjemy przykładowego rzutu, tak aby móc określić rozmieszczenie poszczególnych elementów na planie. Na parterze budynku znajduje się 12 pomieszczeń biurowych, węzeł sanitarny, magazyn, recepcja, a także sala konferencyjna. Dla ułatwienia każde z pomieszczeń oznaczone zostało symbolami określającymi kondygnację oraz dane pomieszczenie. Na pierwszym piętrze znajduje się 15 pomieszczeń biurowych, jedno pomieszczenie nieużywane, w którym umieścimy główny punkt dystrybucyjny oraz węzeł sanitarny. Trzecie piętro z kolei ma dokładnie taki sam rozkład jak parter. Rozważmy teraz rozmieszczenie punktów abonenckich oraz punktów dystrybucyjnych. Zacznijmy od parteru. Jak mówi norma, na każde 10 metrów powierzchni przypadać ma jeden punkt abonencki. Chociaż zdarzają się sytuacje, w których nie trzeba ściśle trzymać się tego wymagania. Zobaczmy, jak to będzie u nas. Na parterze mamy 12 pomieszczeń biurowych, tak więc na pewno trzeba tam umieścić po jednym punkcie abonenckim. Mamy też sporą salę konferencyjną, której powierzchnia to około 30 m2, także umieścimy tam 3 punkty. W związku z tym, że firma zakłada możliwość zastosowania drukarek sieciowych na każdym z pięter, również należy umieścić jeden punkt na korytarzu. Dodatkowo w recepcji również znajduje się komputer, dlatego również tam umieścimy jeden punkt. Szafę wiszącą, stanowiącą pośredni punkt rozdzielczy, umieścimy sobie tutaj, w magazynie. Oczywiście przy realnym projekcie należy umieścić szafę w takim miejscu, aby nie przeszkadzała ona pracownikom, a także aby nie straszyła potencjalnych gości budynku. Pierwsze piętro to 15 pomieszczeń, także będziemy mieli 15 punktów abonenckich w pomieszczeniach. Jeden punkt na korytarzu, no i oczywiście główny punkt dystrybucyjny, który umiejscowimy sobie tutaj. Piętro trzecie to dokładnie ten sam układ co parter, dlatego rozmieszczenie punktów będzie dokładnie takie samo, poza gniazdkiem w miejscu, gdzie na parterze jest recepcja. Na chwilę obecną nie wszystkie pomieszczenia w firmie są wykorzystywane, ale firma prężnie się rozwija i planuje zatrudnienie dodatkowych osób. Dlatego też będziemy instalować gniazdka w każdym pomieszczeniu, nawet w tych obecnie nieużywanych. Zaplanowaliśmy już rozmieszczenie punktów abonenckich, no to czas teraz na wybór urządzeń aktywnych, czyli routera, switchy oraz serwera. Router, jaki ja wybrałem, to sprzęt marki Cisco z serii 2900, a dokładnie model, który widzicie na ekranie. Charakteryzuje się on dobrym stosunkiem ceny do jakości, a dodatkowo istnieje możliwość jego rozbudowy o dodatkowe moduły. Przełączniki warstwy rdzenia, czyli te, które połączą nasz router z resztą sieci, będą dwa. Jeden będzie pełnił funkcję przełącznika zapasowego, jeśli ten pierwszy ulegnie awarii. Przełączniki takie powinny dysponować portami gigabitowymi, a także posiadać możliwość rozszerzenia ich o moduły światłowodowe w razie potrzeby. Oczywiście muszą być zarządzalne i dysponować możliwością tworzenia wirtualnych sieci LAN, czyli VLANów. W związku z tym, że router był Cisco, przełączniki również będą Cisco. Proponuję modele z serii 2960X, dokładnie 24-portowe modele, które widzicie właśnie na ekranie. Spełniają one powyższe wymagania, a dodatkowo są przełącznikami warstwy trzeciej, dzięki czemu możliwe będzie skonfigurowanie routingu pomiędzy VLANami. Przełączniki znajdujące się na piętrach również powinny spełniać powyższe wymagania, muszą jednak dysponować zdecydowanie większą liczbą portów. Proponuję wykorzystać nieco tańsze rozwiązania, np. przełączniki Cisco SF348, które posiadają porty gigabitowe, dzięki którym podłączymy je z przełącznikami w głównym punkcie dystrybucyjnym łączem gigabitowym. Również dysponują one portami, które można uzbroić w moduły światłowodowe, co pozwoli na ich rozbudowę w przyszłości. Rolą serwera w firmie będzie zarządzanie użytkownikami oraz zasobami w sieci. Firma chce, aby zainstalowany był na nim Windows Server w wersji 2012 R2. W takich zadaniach świetnie sprawdzi się serwer marki Dell, model PowerEdge R330, który dysponuje 4-rdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci operacyjnej, a także 2 dyskami o pojemności 1 TB każdy. Do tego wszystkiego potrzebny nam jeszcze będzie zasilacz awaryjny UPS, który podtrzyma zasilanie urządzeń w głównym punkcie dystrybucyjnym w razie chwilowej utraty zasilania. Proponuję wykorzystać zasilacz UPS Libert PSI XR, który dysponuje aż 6 gniazdami wyjściowymi. Zobaczmy teraz, jak będzie wyglądała topologia naszej sieci. Mamy router, który podłączony jest z 2 gigabitowymi przełącznikami. Mamy tutaj naszą nadmiarowość. Oprogramowanie tych przełączników pozwoli nam na takie ich skonfigurowanie, aby logicznie pracowały jako jedno urządzenie. W momencie awarii jednego, ten drugi przejmuje na siebie cały ruch. Do przełączników głównych podłączony będzie jeszcze serwer, również 2 łączami. Urządzenia końcowe z kolei podłączone będą do tych przełączników. To by było na tyle, jeżeli chodzi o sprzęt aktywny. Teraz słów kilka o sprzęcie pasywnym. Potrzebujemy jednej dużej szafy do głównego punktu rozdzielczego, a także 2 małych. Ich dobór nie ma już tak wielkiego znaczenia, chociaż w tym elemencie również nie powinniśmy specjalnie oszczędzać. Jakiś czas temu miałem okazję przyglądać się, jak instalatorzy montowali w bardzo marnej jakości szafie sprzęt sieciowy. Okazało się, że pomimo właściwych parametrów, sprzęt sieciowy nie mieścił się w nich, brakowało po prostu kilku milimetrów, które w tym wypadku zrobiły sporą różnicę. Rozpiętość cenowa szaf o wysokości 42 U jest spora. Sprzęt tego typu to koszt od 1000 nawet do kilkunastu tysięcy złotych. Dobrej jakości szafy można już kupić za 3-4 tysiące złotych. Szafy mniejsze, wiszące, które umieścimy w pośrednich punktach rozdzielczych, to koszt kilkuset złotych. W uzupełnieniu do odcinka na naszej stronie znajdziecie pełny kosztorys tych elementów. Sprzęt sieciowy musi pracować non-stop, dlatego należy zapewnić mu właściwe warunki takiej pracy, to znaczy odpowiednio niską temperaturę oraz wilgotność powietrza. Aby takie warunki zapewnić, konieczna jest instalacja klimatyzatora w miejscu, gdzie znajdować się będzie główny punkt dystrybucyjny. Nie zapomnijmy uwzględnić kosztu instalacji takiego klimatyzatora w całym kosztorysie sieci. Główne elementy mamy już w naszym projekcie uwzględnione. Pozostały nam jeszcze mniejsze, takie jak panele krosownicze, przewody sieciowe, gniazdka naścienne, korytka, a także patchcordy. Ilość potrzebnych elementów, długość wykorzystanych przewodów i gniazd musi być ściśle określona w projekcie oraz w jego dokumentacji. Należy dokładnie obliczyć długość potrzebnych kabli sieciowych, a także korytek na podstawie wymiarów budynku i pomieszczeń. Ilość wymaganych przewodów, korytek została już przeze mnie obliczona. Również znajdziecie ją w uzupełnieniu do odcinka. Wykonaliśmy już sporo pracy, podsumujmy sobie jej dotychczasowe efekty. Po wykonaniu audytu określiliśmy założenia projektowe. We wstępnej specyfikacji określiliśmy rodzaj mediów transmisyjnych stosowanych w poszczególnych pomieszczeniach, a także standardy projektowanej sieci. Następnie na podstawie planów określiliśmy miejsca, w których rozmieszczone będą punkty abonenckie, a także główny oraz pośrednie punkty dystrybucyjne. Wybraliśmy odpowiedni sprzęt aktywny, a także sporządziliśmy topologię sieci. Określiliśmy również zapotrzebowanie oraz ogólne koszty sprzętu pasywnego. Pora teraz, jeszcze na koniec, powiedzieć kilka słów na temat dokumentacji projektowej, którą powinniśmy sporządzić. Na potrzeby tego kursu uprościłem nieco wzór takiej dokumentacji. Każdy projekt zawierać powinien tytuł, cel projektu, założenia projektowe wraz ze wstępną specyfikacją, plany budynku lub budynków wraz z naniesionymi informacjami o położeniu całej infrastruktury sieciowej, projekt logiczny sieci wraz z topologią, opis techniczny sieci wraz z wyliczoną długością okablowania poziomego i pionowego, schemat połączeń, opis techniczny urządzeń znajdujących się w punktach dystrybucyjnych, pełny kosztorys wraz z robocizną, a także czas wykonania takiej sieci. Pamiętajcie, że to tylko poglądowa dokumentacja na potrzeby tego kursu. Zawodowi projektanci i instalatorzy prawdopodobnie stwierdziliby, że tego typu projekt i dokumentacja będą niewystarczające. Pamiętajmy jednak o tym, że zakres całego kursu jest bardzo szeroki i nie skupiamy się w nim bardzo szczegółowo na żadnym z obszarów, a tylko wprowadzamy w dane zagadnienie. Zachęcam wszystkich do obejrzenia wideo dotyczącego przygotowania się do egzaminu zawodowego z kwalifikacji E13. Znajdziecie tam informacje dotyczące typowych narzędzi instalatorskich, z którymi możecie się spotkać. Odnośnik do tego wideo widzicie właśnie na ekranie. Po tym, jak nasza instalacja zostanie już wykonana, warto przed uruchomieniem samej sieci przeprowadzić testy, które pozwolą nam ocenić jej jakość. Testy takie można wykonać specjalnym testerem, na przykład takim, który widzicie na ekranie. Tester ten pozwala wykonać mapę połączeń, wykryć błędy w instalacji okablowania, określić długość torów transmisyjnych, tłumienie, a także określić inne parametry, takie jak chociażby przesłuch. Wyjaśnienie tych parametrów również dołączę do uzupełnienia. Zastosowane w projekcie elementy aktywne, rodzaj okablowania i technologii są tylko przykładowe. Każdy z tych elementów może być inny. Wszystko zależy od wymagań i budżetu. Routery oraz przełączniki, jakie wybrałem, nie są tanie. Koszt każdego z tych elementów to nawet kilka tysięcy złotych. Ale jeśli sieć ma spełniać wymagania omówione wcześniej, zaleca się wykorzystać sprzęt dobrej klasy. Takim sprzętem niewątpliwie są urządzenia marki Cisco. Pamiętajcie jednak o tym, że to tylko przykład, którym można się sugerować, ale nie trzeba. Zwróćcie uwagę, że nasz projekt nie zawierał projektu adresacji IP. Nie jest ona wymagana, jeżeli tworzymy tylko projekt okablowania strukturalnego. Jako zadanie domowe jednak dla wszystkich chętnych proponuję, abyście przygotowali własny projekt adresacji IP dla sieci, którą właśnie zaprojektowaliśmy. To tyle, co chciałem Wam dzisiaj przekazać. Tradycyjnie na koniec odcinka wyświetli się dla Was podsumowanie na slajdach. Przejrzyjcie sobie je jeszcze raz dla utrwalenia zdobytej dzisiaj wiedzy. Pamiętajcie również o wspieraniu naszych produkcji łapkowaniem, komentowaniem, subskrybowaniem. Ja będę się z Wami już żegnał na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnych produkcjach. Pozdrawiam serdecznie, Damian Stelmach.